Dzień dobry Państwu, Łukasz Jankowski w zastępstwie Krzysztofa Skowrońskiego, który gdzieś jest, ale nie do końca wiemy gdzie, ale na pewno Państwa bardzo serdecznie pozdrawia. Popołudnie Wnet, minęła godzina 16, a skoro jest poniedziałek i skoro to jest Popołudnie Wnet, to gdzieś przy telefonie czeka pan dr Rafał Brzeski, politolog. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry pan, dzień dobry Państwu, dzień dobry Krzysztofowi, który gdzieś jest.
Tak, to wszystko jest prawda. Dziękujemy bardzo. Również dzień dobry. No i co, zbiór informacji na początek.
Zbiór informacji, dobrze. W podwarszawskiej Jachramce rozpocznie się, planowane rozpoczęcie za godzinę, wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczyć mają prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Spotkanie to element przedwyborczej mobilizacji struktur i aparatu partyjnego, a omawiana będzie m.in. taktyka kampanii prezydenckiej. Przed południem prezydent Andrzej Duda spotkał się z ministrami rolnictwa 8 państw Unii Europejskiej, Bułgarii, Czech, Estonii, Węgier, Litwy, Łotwy, Rumunii i Polski oraz z komisarzem rolnictwa Unii Europejskiej Januszem Wojciechowskim. W ocenie prezydenta rolnicy w Polsce i w naszej części Europy powinni mieć dobre warunki do rozwoju i dostęp do dobrej infrastruktury, a jednocześnie wieś powinna zachować fundamenty, na których się opiera, czyli swoją tradycję i kulturę. Naszym postulatem, mówił Andrzej Duda, jest, aby dopłaty dla rolników zostały zrównane ze średnim poziomem Unii Europejskiej. To znaczy, aby rolnik nie otrzymywał mniej niż unijna średnia. Mamy wspólną sytuację, a w związku z tym mamy wspólny interes i powinniśmy realizować wspólną strategię, zaapelował Andrzej Duda. Tematem głównym na świecie dzisiaj jest koronawirus, który dotarł na dobre do Europy. 5 ofiar śmiertelnych w północnych Włoszech, przeszło 200 chorych. W prowincjach Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont i Emilia Romana lokalne władze zdecydowały o zamknięciu szkół i uniwersytetów. W Lombardii zamknięto również placówki oświatowe wszystkich szczebli, począwszy od przedszkoli. Metropolita Mediolanu, arcybiskup Mario Delpini, wstrzymał publiczne odprawianie mszy i zamknął słynną katedrę. Pogrzeby i śluby mogą się odbywać jedynie w obecności najbliższych krewnych. Zamknięte są teatry i opera La Scala. Po wczorajszym zatrzymaniu na przełęczy Brenner i niewpuszczeniu do Austrii ekspresu Wenecja-Monachium, delegacje rządowe Austrii i Włoch dyskutują dzisiaj kwestię ewentualnego przywrócenia kontroli granicznych na tej alpejskiej przełęczy, która jest kluczowym elementem magistrali kolejowej łączącej Włochy z Austrią i Niemcami. O ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń na podróże w całej strefie Schengen mówi się również w Brukseli. W ciągu ostatniej doby w Chinach liczba ofiar śmiertelnych wzrosła wprawdzie o 150, a do prawie 2700. Ale liczba nowych zachorowań spada i to jest optymistyczna informacja. Obecnie chorych jest około 77 tysięcy osób. W Korei Południowej natomiast liczba nowych zachorowań rośnie. Podobna sytuacja panuje w Iranie, przy czym radny miasta Kom zarzucił władzom w Teheranie, że zaniżają statystyki. Według radnego tylko w Kom zmarło już 50 osób, a tymczasem Ministerstwo Zdrowia informuje, że do dzisiaj w całym Iranie zmarło 12 osób. Pierwsze przypadki zachorowań zanotowano dzisiaj w Iraku, Afganistanie i Bahrajnie. 3 przypadki zarejestrowano w Kuwejcie. W zbiornikach paliwa około 35 skontrolowanych samolotów pasażerskich Boeing 737 MAX znaleziono śmiecie. Różne odpadki, narzędzia, kawałki blachy, szmaty i tym podobne. Znaleziono je w samolotach nowych, jeszcze nie dostarczonych klientom. Dotychczas skontrolowano około 70 nowych maszyn, a na kontrolę czeka jeszcze kilkanaście samolotów. Nie licząc tych, które są sprzedane klientom i ujemnione. Szokujące informacje podała agencja Reutera, powołując się na wtajemniczonych pracowników koncernu Boeinga oraz okazane agencji dokumenty. Samoloty 737 MAX są od wielu miesięcy uziemnione po dwóch katastrofach, w których zginęło 346 osób. Polskie linie lotnicze LOT mają 5 takich uziemnionych Boeingów i do stycznia mogłyby nimi przewieźć 2 miliony pasażerów. Rosyjski gigant naftowy Rosneft ma mnóstwo kłopotów, bowiem Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na jego firmę córkę Rosneft Trading z siedzibą w Genewie. Konsekwencją nałożonych w ubiegłym tygodniu sankcji są gwałtowne żądania klientów Rosneftu, aby Rosjanie usunęli z kontraktów wszelki ślad szwajcarskiej córki i nie sprzedawali ropy za jej pośrednictwem, gdyż obawiają się, że Waszyngton zastosuje wobec nich wtórne retorsje. Amerykanie dali klientom Rosneft Trading 90 dni na zwinięcie kontraktów handlowych z rosyjską spółką. Nie są to mali klienci, gdyż są wśród nich koncerny naftowe Shell i BP oraz wielkie firmy handlujące ropą, takie jak Glencore, Vitol i Trafigura. Amerykanie zarzucają Rosneft Trading, że łamie blokadę Wenezueli, obchodząc embargo, prowadzi sekretny przeładunek ropy z tankowca na tankowce na wodach międzynarodowych oraz wspomaga finansowo rząd lewicującego, żeby nie powiedzieć lewackiego, prezydenta Nicolasa Maduro. I na zakończenie wiadomość z Londynu. Ministerialni urzędnicy oraz asystenci i doradcy Borisa Johnsona zostali poinformowani przez sekretariat brytyjskiego premiera, że memoranda dla szefa rządu nie powinny przekraczać dwóch stron i winny być drukowane po obu stronach jednej kartki papieru. Dłuższe pisma mają znikomą szansę znaleźć się w słynnym czerwonym neseserku, który premier zabiera na weekend, żeby przeczytać w domu. Instrukcja wywołała oburzenie resortowych biurokratów, którzy złośliwie twierdzą, że gabinet premiera Johnsona cierpi na ADHD, czyli dziecięcy zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. I to już wszystkie wiadomości, które przygotowałem na dzisiaj.
Doktor Rafał Brzeski, to może jedną na szybko wybierzmy z tego potoku informacji i omówmy nieco bardziej szczegółowo przez kilka chwil koronawirus, bo mamy...
No, bo to jest dzisiaj temat dnia w ogóle, ale to już od kilku dni, a teraz mamy, no bo jest w Europie.
W mediach jest taka sinusoida, wybuchają informacje o koronawirusie i potem znowu z jednej strony spada, potem znowu jest jakaś epidemia na statku, wybucha medialna wrzawa i znowu cichnie, potem mamy przypadki śmiertelne, chyba już 5 przypadków śmiertelnych we Włoszech, no i tutaj tak. W Europie media znowu szaleją.
No więc nic dziwnego, bo im bliżej do domu, że tak powiem, tym strach większy. Ale jeśli chodzi o strach, to jest kilka takich elementów, które są niesłychanie istotne w tej nowym, nazwijmy to, europejskim rozdziale. Po pierwsze to jest to, że zablokowano ten ekspres na przełęczy Brenner. To wystarczyła wiadomość i podejrzenie, żeby zamknąć ruch pasażerski na kolejach. Żeby Austria nie wpuściła włoskiego pociągu, który jechał do Monachium. To trwało kilka godzin, zanim te dwie panie przebadano i stwierdzono, że one jednak są najprawdopodobniej zdrowe i mają albo silne przeziębienie i stąd gorączkę, albo grypę zwykłą. To jest jeden taki element, że wystarczy takie jedno podejrzenie, żeby wybuchła panika, bo to jest pewnego rodzaju panika. Z drugiej strony olbrzymia dezorganizacja. I teraz, ja nie wiem, nikt nie był przygotowany i nikt, nie wiem, Europa się wydaje się, że po prostu powinna być przygotowana i powinna myśleć, urzędnicy powinni myśleć. A tu nie, nas to nie dotyczy, wszystko jest w kinach, do nas nie przyjdzie, no i okazuje się, że bum, przyszło. Teraz jest dalej. Od razu rozwinięcie się czarnego rynku, dlatego że ponieważ we Włoszech jest panika, w związku z czym jest sprzedaż czarnorynkowa, bo tylko za pośrednictwem internetu, maseczek, środków dezynfekujących i tak dalej. I to ceny skoczyły od kilkuset do prawie 1500%. Można kupić to w internecie, dlatego że w sklepach można kupić. No ale był weekend, sklepy zamknięte, a panika była. I teraz kolejny taki element to jest zupełne nieprzygotowanie Unii Europejskiej. Unia Europejska, no ktoś powinien to jak gdyby koordynować. A tu gdzie tam? Wprawdzie przyszło 200 milionów euro postanowiono wydać na walkę z koronawirusem, ale nie wiadomo jak to zostanie zrobione. Żadnego planu nie ma, a koronawirus nie liczy się z planami i z Brukselą i z urzędnikami, tylko po prostu wędruje po świecie. No i jeszcze najgroźniejszy element z ostatnich doniesień to ten z Iranu, że oficjalnie mówi się o 12 ofiarach śmiertelnych w całym kraju, a radny, no w końcu z tego miasta Qom, no w końcu jest to osoba, która wie, co się dzieje w jego mieście, mówi o śmierci 50 osób tylko w jego mieście. W związku z czym gdzieś władze ukrywają, przepraszam, ale to nie koronawirus, prawdziwy stan epidemii. I to jest niesłychanie groźne, dlatego że ludzie podróżują zupełnie nieświadomi. A po całym Bliskim Wschodzie, gdzie no, nie, służba zdrowia nie jest słynna ze swojej, nazwijmy to, dobrej organizacji i sprawności, to się wirus się rozchodzi bardzo szybko, dlatego że już mamy nie tylko Iran, nie tylko najbliższe, nie tylko, ale już Afganistan, Bahrajn, Irak, Kuwejt, no to tylko patrzeć, jak się to rozejdzie dalej. No ale jeszcze jedna rzecz, element dzisiejszy, a mianowicie giełda. Akcje poszły w dół, ropa poszła w dół, różne instytucje finansowe nawet poszły w dół, a teraz ja jeszcze sprawdzę, kto jeszcze poszedł w dół. A w górę natomiast poszło, co? No zawsze to, co idzie w górę w sytuacjach kryzysowych, a mianowicie złoto. I takie są notowania giełdowe w dzisiejsze południe.
To kto ma sztabkę złota w piwnicy, ten może być szczęśliwy. Koronawirus rozszerza się po świecie.
Ale koronawirus to może nie ominąć. I to... ale może, być może zarobi, ale nie, ale to ta sztabka złota nie jest immunitetem przed koronawirusem.
Chyba, że ktoś się razem z nią zamknie w piwnicy w skarbcu, wtedy szanse niezarażenia się rosną. Doktor Rafał Brzeski, politolog, był gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również, kłaniam się.
Do usłyszenia, mamy już 16:15. No to z przyzwoitości dla radiosłuchaczy teraz zagramy piosenkę, którą wybrał gość, który cierpliwie siedzi w studio. Posłuchajmy, jakiś to gust ma gość Popołudnia Wnet.